Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a dziś spotykam się z bratem Adamem Urbanem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ja chciałbym zapytać, czy brat jest kwalifikowany do tego, aby odbyć tę rozmowę ze mną? Czy brat jest w prawdzie?
Myślę, że każda osoba, która chce rozmawiać na tematy biblijne i Boga, jest kwalifikowana. A czy jestem w prawdzie, no to trudno sobie samemu powiedzieć. Chciałbym, żeby tak było.
Wprawdzie nie odpowiedział brat bezpośrednio na moje pytanie, ale chciałem też doprecyzować, czy bycie w prawdzie to bycie i życie w prawdzie Biblii, czy raczej kwestia urodzenia, tak zwanego urodzenia jako sabras?
No, w przypadku większości ludzi, albo powiedzmy większości chrześcijan, jest to zwykle kwestia urodzenia. I w zależności od tego, kto w jakiej grupie religijnej, czy to chrześcijańskiej, czy też niechrześcijańskiej się urodzi, no to takim zostaje. I ogromna większość ludzi nigdy nie zmienia wyznania swoich rodziców, czasami nawet także swoich dziadków i pradziadków. Takie są fakty. Natomiast bycie w prawdzie to oczywiście poszukiwanie tejże prawdy. Prawda jest jedynym magnesem, który sprawia, że gdzieś przynależymy, z kim się identyfikujemy. Jeżeli identyfikujemy się z jakąkolwiek grupą religijną z powodów innych niż tylko prawda, którą powinniśmy dostrzegać w tejże grupie, to znaczy, że nie mamy właściwych motywów. Większość ludzi niestety nawet nie dba o to, żeby zachować pozory, bo jeżeli wychodzi wychodzą jakieś fakty, które wskazują, że prawdy nie ma w tej grupie, w której się znajdują, albo ta grupa, w której się znajdują, robi coś nie tak pod względem prawdy czy też sprawiedliwości, bo to idą w parze, prawda i sprawiedliwość powinny być razem, i to mimo to bronią swoich grup, w których się znajdują, ponieważ to są ich grupy. I to, że prawda, sprawiedliwość tam nie występuje, nie ma tam miejsca, albo że są przypadki łamania, wcale im nie przeszkadza, a powinno.
No cóż, czasami decydują względy towarzyskie. A tymczasem tak. Bycie w prawdzie, dodajmy, w prawdzie biblijnej, to również odpowiednia doktryna. Ale mam przyjaciela, który jest adwentystą. Mam przyjaciela, który jest zielonoświątkowcem. To są skrajne litery alfabetu, ale obydwóch z nich wierzy, że jest w prawdzie.
No, myślę, że powinni. Każdy, który jest gdzieś i coś wierzy, powinien wierzyć, że tam ma prawdę. Bo jeżeli jest tam, a nie ma takiego przekonania, no to bardzo źle. To jest hipokrytą i obłudnikiem, albo po prostu przypadkowo tam się znalazł. Są mili ludzie, uśmiechają się, więc nie tak zostanie. Ale myślę, że tak, wielu ludzi, nie wiem, czy większość, czy powiedzmy większość, dajmy kredyt zaufania wszystkim ludziom. Większość ludzi, która w coś wierzy, z kim się spotyka, z czym się identyfikuje, to myślę, mam nadzieję, że wierzą, że to jest prawda. Tam, gdzie oni są. Z tym, że prawda też jest taka, no właśnie słowo prawda dzisiaj jest bardzo popularne, prawda też jest taka, że większość nie sprawdza tej prawdy, czy ona taką jest. Po prostu przyjmuje, zakłada, że to musi być prawda, bo tak było od dawna, bo tak było za ojca i jest za mnie. No ale pociesza się tą myślą, przynajmniej, że mieć czyste sumienie, że w tej prawdzie jest i naprawdę wyznaje. Ale łatwo sprawdzić, czy ktoś jest w prawdzie, szczególnie tej prawdzie biblijnej, bo ta nas interesuje, a nie polityczna czy ekonomiczna. Jeżeli ktoś jest w prawdzie biblijnej, to ta prawda biblijna powinna w nim rozwijać odpowiedniego ducha prawdy biblijnej. I ten duch już nie jest do podrobienia i ten duch jest łatwy do rozpoznania. Wobec tego mamy, na apostoł napisał, że jeżeli ktoś nie posiada ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Duch Chrystusowy powinien być obecny w każdym dziecku Bożym, nawet jeżeli w doktrynie, w głowie, w pojęciach, w naukach nie zgadzają się oni ze sobą w pełni, albo czasami nawet są poważne między nimi różnice. Jeżeli są to prawdziwe dzieci Boże, które wierzą inaczej trochę, ale każdy z nich jest przekonany, że jest to prawda biblijna, to pomimo tego, że mają pewne różnice w zrozumieniu pewnych kwestii doktrynalnych, nie powinno być między nimi różnic w duchu Chrystusowym, którego przejawiają, to znaczy w ich charakterze, w ich usposobieniu. Tak, bo jak mówimy o duchu, no to mamy na myśli ten charakter, usposobienie, który powinien być wytwarzany u każdego dziecka Bożego taki sam albo bardzo, bardzo podobny. No i inaczej Jezus się nie przyzna do swoich dzieci, które jego ducha nie będą posiadać. Także jeśli chodzi nawet o poglądy, o doktryny, w porządku, mogą być różnice, ale w usposobieniu, w charakterze dziecka Bożego nie powinno być różnic. Bo to jest łatwy sprawdzian, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy też nie jesteśmy dziećmi Bożymi.
No ja myślę, że jakieś 5 par butów zniszczyłem chodząc do zboru. Nie wiem, czy są tego efekty. Kiedy odszedłem od katolicyzmu i pojawiłem się w nurcie prawdy, to poznałem tam wiele osób urodzonych w prawdzie, ale nie wiem, czy one są w prawdzie, bo one chyba same tego nie wiedzą, bo tego nie analizują. Dobrze, proszę mi w takim razie powiedzieć, czy lepiej jest być w prawdzie, czy być poświęconym?
No, że tak powiem, nie powinno być różnicy między tymi dwoma rzeczami. Lepiej być poświęconym w prawdzie. Bo poświęcony oznacza taki, który oddał swoje życie pod zwierzchnictwo, kierownictwo Boga i szuka Jego woli w swoim codziennym życiu. Osoba poświęcona, która jednocześnie odłącza się od wszystkich innych rzeczy w tym świecie, które nie są mu niezbędne do życia, żeby mieć więcej czasu na Boga i Jego sprawy. Na tym polega poświęcenie. Natomiast bycie w prawdzie jest drogą do rozwijania tego poświęcenia, no bo nie wyobrażam sobie innej możliwości trwania w poświęceniu, jak poznawanie prawdy, stosowanie się do tej poznawanej prawdy i wytwarzanie w sobie ducha tejże prawdy. Bóg takich szuka, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. Odwrotność to jest odwrotna kolejność niż ta, która zwykle występuje w praktyce, bo w praktyce najpierw jest prawda, którą Bóg podaje w Biblii. My ją poznajemy stamtąd, próbujemy się do niej stosować, poddawać jej wpływowi i ona tworzy w nas ducha tejże prawdy. Tak samo zresztą działa błąd. Błąd przyjmujemy do umysłu, poddajemy się wpływowi tego błędu i ten błąd tworzy ducha swego błędu. Więc osoby, które nie są w prawdzie, a są w błędzie albo w dużej ilości błędu, dobrze, lepiej w sumie z dwojga złego, jak już nie mogą być w prawdzie, to nie będą w błędzie, którym się nie przejmują, pod którego wpływ się nie poddają. W ten sposób mogą zachować więcej podobieństwa do Chrystusa, które dziedzicznie w genach im planami zostało i chociaż te błędy nie będą ich niszczyły. Ale idealna sytuacja to jest być w prawdzie, poddawać się wpływowi tejże prawdy, być poświęconym Bogu, to znaczy zrezygnować z własnego ja, z własnego poglądu na każdą sprawę, tylko szukać w każdej kwestii woli Boga, w którą to wolę On wyraża w Biblii, poprzez ducha, charakter, jaki w nas tworzy, no i opatrzność, którą tworzy w naszym życiu, kiedy chce nami sterować w którąś stronę, w którymś kierunku.
Dobrze, usłyszeliśmy tutaj o pewnym niebezpieczeństwie, które czyha. Warto zatem chodzić w prawdzie. I teraz tak, Psalm 86 sobie czytałem, werset 11. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia. A zatem psalmista zachęca nas do tego, żeby być w prawdzie. To samo zresztą robił Jezus podczas tej rozmowy z Samarytanką w Ewangelii Jana, na którą zresztą się brat przed chwilą powołał. W jaki sposób ma wyglądać to moje chodzenie w prawdzie?
W jaki sposób? To jest pytanie, tak?
Tak, to jest pytanie, czy to jest kwestia pokuty, lektury Słowa Bożego, przemiany serca na skutek działania Ducha Świętego. W jaki to ma sposób wyglądać?
No tak, wszystko powinno się zacząć od czegoś, co jest niby oczywiste, a w przypadku większości chrześcijan nie występuje. Właśnie od pokuty. Kariera, że tak powiem, w cudzysłowie, prawda, bo to słowo kariera no, nie jest może najlepsze, ale pasuje mi akurat tutaj, kariera w cudzysłowie dziecka Bożego, czyli powrót człowieka grzesznego i upadłego do Boga przez Jezusa, powinien się rozpocząć od pokuty, a nie od Jezusa, jako tego, który mnie zbawił. Jeżeli ktoś od razu przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela i cieszy się faktem, że On jest moim Zbawicielem, a nigdy nie był wcześniej w stanie pokuty, żeby będąc w stanie pokuty dostrzec tego Zbawiciela, ale jako pokutujący człowiek, to on nigdy nie będzie prawdziwym dzieckiem Bożym. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że tylko osobom, które wcześniej pokutują, a co znaczy pokutować? Pokutować znaczy zdać sobie sprawę ze swojego grzesznego stanu, plus zdać sobie sprawę z niemocy wyjścia z tego stanu, czyli jesteśmy świadomi, że stajemy się świadomi, rozumiemy, że sami nie potrafimy tego grzesznego stanu w nas pokonać, wyzwolić się od niego, wyjść z tego stanu. I wtedy, jak zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzeszni i że nie możemy tego stanu grzesznego opuścić, chociaż bardzo byśmy chcieli, no bo nie podoba nam się ten stan grzeszny, to może w sumie taki trzeci element tej pokuty ważny, żeby nie pominąć. Czyli tak, żeby raz jeszcze, pierwszy element to świadomość naszego grzesznego stanu, później niechęć, a nawet bym powiedział nienawiść do tego grzesznego stanu, w którym my jesteśmy, i później chęć opuszczenia tego stanu, która oczywiście nie może być zrealizowana, bo grzesznik sam nie może tego stanu opuścić, tak jak nikt za pociąganie własnych sznurówek do góry nie podskoczy. Wobec tego, jeżeli taka osoba te trzy procesy przeżyje w swoim sercu, najpierw zrozumie swój grzeszny stan, poczuje niechęć, obrzydzenie do tego grzesznego stanu, do grzechu w sobie i zapragnie wyzwolenia, które oczywiście nie przyjdzie dzięki jego własnej mocy, to wtedy dopiero Jezus, jako ten, który za niego umarł i który może dać mu usprawiedliwienie przez wiarę, a następnie wziąć za rękę i prowadzić, podnosić do góry, żeby z tego grzechu człowieka wyprowadzić, to taka osoba, która tego nie przejdzie najpierw tej pokuty i potem Jezusa, nigdy nie będzie dzieckiem Bożym. Cieszenie się, że Jezus jest moim Zbawicielem, śpiewanie pieśni na Jego chwałę, pisanie na koszulkach różnych napisów, Jezus mnie kocha, Jezus jest moim Zbawcą i tak dalej, nic nie da, jeżeli wcześniej w życiu takiej jednostki nie wystąpi pokuta, która, i to trzeba też to podkreślić, musi towarzyszyć nam przez całe nasze życie, bo grzesznik będzie ciągle grzeszył. Nawet jeżeli Jezus dzięki naszej wierze przypisze nam swoją sprawiedliwość i okryje nas szatą swojej sprawiedliwości, to tylko znaczy, że Bóg nie patrzy na nas przez naszą grzeszność, tylko patrzy na nas przez Jego sprawiedliwość, ale my nadal jesteśmy grzeszni, nadal upadamy. Jeżeli po upadku nie będzie za każdym razem pokuty, która nas przywróci z powrotem na prostą ścieżkę, która nas jak gdyby oczyści z tej plamy grzechu, którą sobie sami zrobiliśmy tym aktem grzechu, no to oczywiście po pewnym czasie niepokutowania i po jeszcze kolejnych grzechach, które się dołączą do tego, przestaniemy odczuwać w ogóle chęć społeczności z Bogiem, interesowania się prawdą, duchem prawdy, Jezusem. Po prostu umrzemy duchowo. Taka jest prawidłowość. Dlatego też pokuta, dopóki człowiek jest grzeszny, pokuta jest potrzebna, żeby zacząć drogę powrotu do Boga i musi towarzyszyć przez całe życie dziecku Bożemu, inaczej on z tej drogi zejdzie.
Taka jest prawda.
Taka jest prawda.
Okej, kiedy zrozumiem, że posiadam prawdę? Zacytuję tutaj znowu coś. Słowa Jezusa. Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli trwać będziecie w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No to teraz ja pytam, o jakie wyzwolenie tutaj chodzi?
No to, które Jezus zawsze oferował Żydom, a którego nie chcieli przyjąć, bo myśleli inaczej. Wyzwolenie od grzechu, z niewoli grzechu. Żydzi woleli bardziej, żeby Jezus wyzwolił ich z niewoli Rzymu, niż z niewoli grzechu, która im doskwierała. To pięknym przykładem tej świadomości niewoli grzechu i chęci opuszczenia tej niewoli grzechu, wyjścia z tej niewoli grzechu, jest oczywiście apostoł Paweł, który mówił o tym, że robi rzeczy, których nie chce czynić, ale odpowiedzialnością za to nie tego nowego, tego ducha nowego, który w sobie tworzył, obwiniał, tylko właśnie swojego starego człowieka. Tak często mówimy, starego Adama, z jego grzesznymi, wodymi skłonnościami i potem nawet, że tak powiem, pisze, prawda, że jest biednym człowiekiem, że chciałby, ale często pomimo tego, że chce, czyli ten nowy umysł, wola, serce, który tworzy, który rozwija, który próbuje rozwinąć w swoim charakterze, często nie daje rady pokonać tego starego Adama, który w Pawle był i jest w każdym z nas, który chciałby, żeby był realizowany, prawda? Albo czasami Biblia o tym starym Adamie mówi także ciało, prawda? Mówi, że duch jest ten, w duchu jest ta moc, a ciało nic nie pomaga. To znaczy, że ten cielesny umysł, ten cielesny sposób myślenia nie jest pomocny dla człowieka poświęconego Bogu, który chciałby się zreformować, wyzwolić z grzechu, podnieść z upadku. Natomiast ten nowy umysł, wola, serce, ten duch, który jest w Biblii, w prawdzie Biblii, który jest praktykowany przez danego człowieka w każdym dniu jego życia, ten ma moc przeobrazić takiego człowieka i przykłady z historii podają mnóstwo takich osób, które przeobraziły swój charakter, usposobienie z tego bardzo, bardzo upadłego na początku do wspaniałego, pełnego ducha Chrystusowego, a to dzięki prawdzie, która wyzwoliła jej z niewoli grzechu. Jedyną niewolą, z jakiej Jezus, Bóg, proponują człowieka wyzwolić, jest niewola grzechu. Jak wiemy, gdy nasz Pan był na ziemi, były także niewolnicy inni, fizyczni, bo niewolnictwo istniało w czasach naszego Pana. Apostołowie nawet pisali, prawda, jak pisali swoje listy, czasami nawet wspominali o niewolnikach, żeby byli poddani swoim Panom i słuchali ich. Czyli widać, że Bóg i Jezus nie chcieli reformować społeczeństwa ludzkiego, żeby na przykład niewolnictwo znieśli. Niewolnictwo było, człowiek sam sobie je zafundował, to nie znaczy, że Bóg jest za niewolnictwem, ale skoro ludzie poszli własną drogą i taką instytucję niewolnictwa prowadzili i ona istniała, no to macie co chcecie, co planujecie. Poszliście własnymi drogami, odeszliście od moich, wobec tego tworzycie swój własny świat. Ale i dlatego i Bóg to, Jezus to akceptował i zostawił tą sprawę, bo wiedział o tym, że nie jego misją jest zniesienie niewolnictwa, żeby poprawić warunki życia ludzkości, bo ludzkość swoje warunki będzie poprawiała w tysiącleciu w Królestwie naszego Pana. Natomiast obecnie jest wybór nielicznych jednostek i Bóg, Jezus chcą tej nieliczne jednostki, które czują chęć przyjścia do Boga, wyprowadzić z niewoli grzechu, żeby stworzyć w nich charaktery podobne do boskiego, do Jezusowego, oczywiście na niższym znacznie poziomie jako nasz tutaj ludzi, żeby potem przez tych ludzi pomóc na skutecznie całej reszcie ludzkości.
Świetnie. To, co brat mówi, wiąże się z drugim tematem, który planujemy dzisiaj nagrać. Taki już jestem i taki zostanę. Zachęcę naszych słuchaczy, żeby zajrzeli na serwer esarepta.pl w sekcji bibliotecznej. Około 500 nagrań, część z nich sporządziłem wspólnie z bratem Adamem Urbanem. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze nagranie.
Dziękuję bardzo również.
I do usłyszenia.
Rozmowy o Biblii.